Chwała Bogu naszemu za to, że dał nam kolejną możliwość spotkania się przed, razem przed Jego świętym obliczem. Wspaniałe jest to, że tak jak już właśnie w modlitwie, tak też rozradowało to moje serce, tak właśnie jest to radością mojego życia, że wszystko, co teraz mogę wykonywać, to mój kochany Ojciec Niebieski, który dał mi życie, który zrodził mnie w Jezusie Chrystusie, chce, abym to wykonywał w Jego Synu. Chcę, żebym wykonywał to w Jego imieniu. Dlatego też właśnie tak cudowne to było i przeżycie dla naszych braci i dla mnie, bo kiedy mówiłem w imieniu Jezusa Chrystusa, to napełniło moje serce taka wdzięczność, że w tym imieniu dokonują się takie cuda, że w tym imieniu ludzie powstają do życia, że w tym imieniu uwalniany jest człowiek, że w tym imieniu możemy dzisiaj się cieszyć albo oddaleni od tego imienia, od świadomości, kim On jest, ten Jezus Chrystus. Możemy też żyć dalej w swoim smutku. Ale czy co lepsze, to już wybierzmy sami. Wiemy dobrze, radość lepsza. Do kogo musi być to w Jezusie Chrystusie, żywym Jezusie Chrystusie. Wiecie, tak właśnie to jest to, czym chciałem się dzisiaj z wami podzielić. To jest właśnie też najważniejsza sprawa w całym procesie chrześcijanina. To jest właśnie jego życie. Czytamy w rozdziale 3 Ewangelii Jana, czytamy tą historię, kiedy ten właśnie dostojnik żydowski przychodzi do Jezusa Chrystusa i wydawałoby się zrodzony z wiedzy, żyjący wiedzą, ale właśnie pytanie, czy żyjący. Pytanie jest, czy żyjący. Przychodzi człowiek mający wiedzę, może tak powiem, dostojnik mający wiedzę, mogący innych nauczać. Przychodzi do Jezusa Chrystusa, przychodzi do życia. I co słyszy? On myśli sobie, że on jest teraz dostojnikiem żydowskim i chociażby ukrywał się przed innymi, to jednak myśli, że on, że jednak uznając tego Jezusa Chrystusa, podchodzi do niego, ale robi to w nocy. No, niemniej jednak przychodzi do tego Jezusa Chrystusa i co w tym momencie się dzieje, kiedy przychodzi do życia? Jego wiedza, czy w Jezusie Chrystusie ta jego wiedza od razu jest uznawana i Jezus mówi do niego: o, kochany dostojniku, wspaniały dostojniku żydowski, jak dobrze, że przyszedłeś. To nic, że to nocą, dobrze, że przyszedłeś. Właśnie nie, zobaczmy, co Jezus Chrystus, który jest dawcą życia, mówi do niego. Co Jezus Chrystus powiada do niego? Że kto się nie narodzi, powiadam ci, kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Kto się nie narodzi z wody i z ducha, ten człowiek mógł być zrodzony z wiedzy, ten człowiek mógł być zrodzony ze stronnictwa, zrodzony z tego, że wiedział dużo o prawie mojżeszowym, wiedział, mógł tego prawa mojżeszowego uczyć, ale czy w zderzeniu z życiem, życiem Bożym, życiem właśnie Syna Bożego, czy to mu coś dało? Czy postawiło go to na poziomie jakimś, czy dało mu to coś, co pozwoliłoby mu rozmawiać, jak rozmawia żyjący z żyjącym? No właśnie nie. Jezus Chrystus mu od razu pokazał, że kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Więc jakby od razu pokazuje mu to, że musi być życie w człowieku. Żeby wejść do Królestwa Bożego, on musi żyć już dla tego Królestwa tutaj. On musi zostać zrodzony, a później żyć dla tego Królestwa. I nie wystarczy wiedzieć. Naprawdę nie wystarczy wiedzieć. Chwała Bogu za to, że właśnie ktoś mógłby powiedzieć: wiesz co, ja wiem, że Jezus Chrystus kazał się zanurzyć i ja już to w swoim umyśle zrobiłem. To musi się dokonać. I znamy sytuację, kiedy nie było już takiej możliwości, jak Łotr na krzyżu. Ale wiemy, że sytuacje Bóg daje wyjątkowe. Ale większość jest sytuacji takich, że człowiek ma tą możliwość i musi to dokonać. Musi to życie, te oznaki życia, te żywe ręce, żywe nogi, muszą wejść, można powiedzieć, do tej wody chrztu i musi to się dokonać na podstawie tego życia. I chwała Bogu naszemu, że On nieustannie pokazuje na życie, że nie pokazuje na, nie bazuje na umyśle człowieka. Nie opiera niczego na umyśle człowieka. Umysł, ktoś by mógł powiedzieć, że przez umysł jestem żywy. Nie, Bóg mówi: pokaż mi swoją codzienność. Pokaż mi swoje codzienne życie. Ja ci powiem, czy jesteś żywy. To jest wspaniałe, bo kiedy podeszliśmy dzisiaj do Jezusa Chrystusa, to tak dobrze jest spytać się Go, tak dobrze jest, żeby On zbadał nas i sprawdził, czy jesteśmy żywymi. Bo to, że jesteśmy, to jest jedna piękna sprawa, że dał nam zdrowie, że mogliśmy się obudzić i dzisiaj przyjść w to miejsce. Chwała Mu za to. Piękne, cudowne Boże działanie. Ale to, czy jesteśmy żywi w Jezusie Chrystusie, to Bóg ważny jest, żeby ocenił dzisiaj w nas. Ten Jezus Chrystus, który jest doskonałym lekarzem życia, doskonałym dawcą życia, ważne jest to, żebyśmy stanęli dzisiaj przed Nim i powiedzieli: Panie, Ty nie wiesz, jak ocenić życie, Ty się nie pomylisz w ocenie życia. Staję dzisiaj przed Tobą, proszę, sprawdź, czy żyję. Sprawdź, czy jestem żywy dla Ciebie. Sprawdź, czy mam typowe oznaki żywego chrześcijanina. Czy mam te oznaki, czy te oznaki są widoczne przez Ciebie w codzienności. Nie, możesz sprawdzić mój umysł, możesz sprawdzić moje serce, ale wiem, że to nie wystarczy wiedzieć. Dobrze jest wyznać to przed Jezusem Chrystusem. Dobrze jest to, mieć tą świadomość tego, że Chrystus nie będzie oceniał wysokości wiedzy człowieka. W swoim życiu spotkałem ludzi, którzy byli elokwentni, którzy potrafili ładnie mówić, ale strasznie mnie zrazili tym, że nie żyli dla Jezusa Chrystusa, że widziałem w nich obłudę. Mówili jedno, a żyli inaczej. Zrazili mnie tym bardzo mocno, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi On zachęca i mówi: patrz na mnie i patrz na tych, którzy żyją dla mnie, którzy są żywi. Patrz na tych, którzy oddali swoje życie, którzy zrodzili się ze mnie i żyją dla mnie. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 10 rozdział. Chciałbym, żebyśmy przeczytali, to jest 10 rozdziału. 28 werset. A później poszli jeden werset wyżej. Rzekł mu więc: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. I teraz ten 27. A ten odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Jezus Chrystus mówi do niego wyraźnie: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Ten człowiek przyszedł do Jezusa Chrystusa, przecież ktoś by powiedział: Panie Jezu, On żyje, On jest w tym narodzie, On według tego narodu jakoś postępuje. Lecz Jezus Chrystus co mu mówi? Czyń to, a będziesz żył. Mówi do niego: jeśli nie będziesz tego czynił, to chociażbyś był nie wiadomo kim, nie wiadomo jak przez ludzi uznawany, niemniej jednak podchodzisz do mnie, do tego, który zna twoje życie. Podchodzisz do mnie, który zbadał dokładnie, bada każdy twój dzień, każdą minutę. Podchodzisz do mnie. Jeśli pytałbyś się tych ludzi, oni by ci odpowiedzieli: człowieku, dajesz jałmużny, jesteś w synagodze, jest dobrze. Ale przyszedłeś do Jezusa Chrystusa. Przyszedł on do Jezusa Chrystusa i to uczony w zakonie. I pyta się go: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego. I to Jezus Chrystus wyraźnie dlatego też mu mówi: będziesz to czynił. I ten człowiek może stanąć wobec Jezusa Chrystusa i zobaczyć, czy rzeczywiście kocha Boga swego z całego serca, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej i kocha bliźniego swego jak siebie samego. Wiecie, właśnie tak wczoraj rozradowałem się w sercu swoim przed Panem tym, że jeszcze bardziej to do mnie dotarło, że kiedy kochasz Pana Boga z całego swojego serca, czy kiedy kochasz tego Boga z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, to wtedy tego bliźniego będziesz kochał właściwie. Bliźniego będziesz kochał wtedy właściwie, bo nie będziesz kochał siebie jako swojego ciała i nie będziesz kochał człowieka, jego doczesności. Nie będziesz kochał człowieka jako tego, który jest ramię w ramię i w sytuacji, kiedy ci czegoś zabraknie, on ci to da. Nie będziesz tak go kochał. Będziesz go kochał dlatego, że on kocha Boga. Dlatego, że on swoją miłość, całą swoje serce oddaje Bogu. Całą swoją duszę, całą swoją siłę oddaje Panu Bogu. Dlatego będziesz go miłował jak siebie samego. Bo ty już miłujesz tak Boga. Tak oddałeś swoje życie. Tak postępujesz przed Bogiem. Ze wszystkich swoich pragnień miłujesz Go, dorastasz w Nim. I dlatego później kochanie bliźniego to nie jest zabieranie mu czasu. To nie jest pozbywanie, pozbawianie go radości w Chrystusie. Ale później to kochanie bliźniego to jest przyciąganie tego bliźniego i radowanie się razem z nim miłością w Bogu. Pełną miłością, pełną siłą w Bogu, pełną duszą w Bogu. I tak moglibyśmy tutaj to wymieniać. Wtedy rzeczywiście kochasz swojego bliźniego. Tam widzimy tą sytuację, kiedy jest niesiona pomoc temu pobitemu. Widzimy tą sytuację. Ale zobaczcie, co tam Jezus Chrystus pokazuje. Ten człowiek mu pomógł ze swojego serca. Włożył w to swoje serce. Już nie chodziło mu o pieniądze, nie chodziło mu o rzeczy doczesne. Powiedział, na to, jeśli wydasz w drodze powrotnej, ci to oddam. Chodzi o życie tego człowieka. I to Jezus Chrystus chciał też pokazać w tej historii, że chodzi o życie. Ja przyszedłem po to, aby żyły. Ja przyszedłem po to, żeby żyły moje owce. Ja przyszedłem po to, żeby dać to życie. Żebyście zadbali o swoje życie. O swoje życie i życie bliźniego. Jak dbasz o życie bliźniego? Widać po tym, jak postępujesz w kościele. Jak dbasz o życie? Widać po tym, jak troszczysz się o to duchowe postępowanie z bratem, z siostrą. O tą duchową sferę tego życia w Jezusie Chrystusie, przejawiającą się na zewnątrz, w fizyczności. Ktoś by powiedział, już to osiągnąłem, zbadaj swoje serce na nowo, sprawdź to duszo, czy rzeczywiście osiągnęłaś to, czy ma już wszystko, z całej siły robisz dla Boga. Czy rzeczywiście to wszystko, co się odbywa w życiu, wykonywane jest całkowicie już dla Niego. A wtedy faktycznie, jeśli będziesz żył tak, to ten człowiek, który stanie koło ciebie, zazna tego życia. I ten martwy, który przyjdzie, dozna życia, jak z Elizeuszem. Będzie mógł doznać tego życia, dużo jeszcze piękniejszego, dużo wspanialszego, dlatego że możesz żyć i też fizycznie. I możesz temu człowiekowi powiedzieć o swoim wspaniałym życiu w Jezusie Chrystusie. O swoim cudownym, radosnym, szczęśliwym życiu w Jezusie Chrystusie. Dlaczego? Bo oddałeś Mu wszystko, nie mając nic. I zobaczyłeś, że to był największy zysk, a nie strata. Że to był największy Twój zysk. Wiecie, to jest właśnie szczęście. Znaleźć na drodze ludzi, którzy są z całego serca oddani Bogu. I są szczęśliwi z tego. Nie można być z całego serca oddanym Bogu i być nieszczęśliwym. To jeszcze inna kwestia. Nie można być oddanym Bogu i mówić i chodzić ze zwieszoną głową. Mogą być doświadczenia, mogą być smutki. Ale jeśli ktoś z całego serca, z całej siły, z całej duszy oddany jest Bogu, to Bóg się tak nim zajmuje, że ten człowiek, co by nie przeżywał, i tym dowodem też jest Paweł, to jednak zawsze szczęśliwy w Chrystusie. Nie mówi do nich, chociaż wam niech się uda, wy bądźcie zawsze radośni w Chrystusie, zawsze szczęśliwi. Niech wam się to uda, mi się to nie udało. Ale on przekazuje im swój skarb. On chce zarazić ich tym skarbem. Zawsze szczęśliwy w Jezusie. Bez względu na to. Dlaczego? Dlatego, bo jest w nim życie. Dlatego, że on żyje, jego serce żyje dla Boga. Jego życie już nie należy do niego. Czyń to, a będziesz żył. I to jest wspaniałe. I to właśnie Jezus Chrystus pokazał. I ktoś by powiedział, no to chodzi o życie wieczne, tylko i wyłącznie. Nie! Jezus Chrystus mówi, kiedy przyszedł być i rzeczywiście zobaczyłbyś we mnie, oddał mi swoje życie i kiedy to zrobiłeś, to zobacz we mnie, że teraz to życie tutaj na tej ziemi będziesz mógł naprawdę przeżyć pięknie. Będziesz prawdziwie pokazywał, że to jest życie. Iluż ludzi na tej ziemi mówi, nie ma życia, życie jest straszne, życie jest beznadziejne. Czy zobaczą we mnie, zobaczą w tobie życie radości, radosnego człowieka, dlatego że wrócił do swojego Stwórcy. Że ma relację ze swoim Stwórcą. Że ten, który dał życie, ma na moc i może je prowadzić. To, co utracił Adam w ogrodzie. To, co on utracił przez odstępstwo, poprzez nieposłuszeństwo. Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie. On stracił swoje życie. On z powodu tego, że był nieposłuszny i zrobił to, co Bóg zakazał, on musiał zobaczyć dzień swojej śmierci. Stało się, że ostatni oddech miał. Stało się, że odszedł, umarł. Dlatego, że odszedł od posłuszeństwa Bogu. I teraz dlatego tak się dokonuje do dzisiaj. Widzimy tyle śmierci, tyle ludzi umiera. Także i my kiedyś odejdziemy z tej ziemi, jeśli Pan nasz nie przyjdzie. Ale wiecie, co jest wspaniałe, że właśnie życie nasze w Jezusie Chrystusie będzie na wieki. Jeśli żyć będziemy tutaj w Jezusie Chrystusie, jeśli rzeczywiście to życie mamy, jeśli czynimy to, to możemy żyć i tutaj, i na wieczność. I nic nas nie rozdzieli. To jest wspaniałe. Chwała Bogu naszemu. To Chrystus właśnie mówił o tym. Dlatego też postawił to jako przykazanie. Powiedział, nie powiedział mu tu spróbuj to zrobić. Nie powiedział mu zobacz, może to w tobie zadziała. Nie zadziałało w tamtym młodzieńcu. Nie zadziałało w innym. Może zadziała to akurat w tobie. On nie, on mówi to rozkaz to jest. To jest rozkaz z zachęceniem i z czymś, co człowiek musi zrobić, jeśli chce żyć. Jeśli chcesz żyć na tej ziemi, to musisz oddychać. Bez oddychania nie ma życia. Zatkaj swoje usta. Może lepiej tego nie rób, ale gdybyś zatkał te usta na parę minut, zatkał nos. Co się dzieje? Tracisz życie. To tak samo bez Jezusa Chrystusa. Tak samo bez relacji z Bogiem. Zatkaj swoją duszę. Nie pozwól, żeby On tam mógł działać. Nie pozwól, aby Mu była oddawana to, co mu się mu należy. Chwała, cześć, uwielbienie. To zobaczysz, co się będzie działo z tą duszą. Lepiej tego nie próbuj. Ale jeśli próbowałeś to, albo jesteś w takim stanie, to szybko wyrwij się z tego, bo nie ma nic gorszego od śmierci człowieka, kiedy Chrystus darzy życie. Wtedy naprawdę będziesz wiedział, co to znaczy miłować bliźniego. Dzisiaj mówi się w pewnych miejscach miłuj bliźniego swego, miłuj go, czyń mu dobrze, podeprzyj go, kiedy upadnie, weź mu, podaj, daj, wyciągnij pomocną dłoń, bądź uprzejmy, taki współczujący dla tych, którzy myślą inaczej. Zobaczcie diabelską machinę. Bóg nie o tym wyraźnie mówi. Bóg mówi wyraźnie o tym, że kiedy będziesz żył, to żyj tak jak Chrystus, czystym, świętym życiem. Nie podasz ręki temu, który w świadomości swojej występuje przeciwko Bogu i czyni to jawnie. Nie będziesz z Nim bratem dlatego, że kochasz Chrystusa i wiesz, co życie uczyniło z Tobą, Jego, oczyszczając Cię. Będziesz raczej mówił temu człowiekowi, przyjdź do życia, a zobaczysz je prawdziwe. Zobacz wyciągniętą rękę życia i weź, chwyć jej, a wtedy rzeczywiście zobaczysz, że On uwalnia. Nie można żyć razem z grzechem, ramię w ramię. Albo życie dla Boga, albo życie w grzechu, albo życie ze świętym Chrystusem, albo pozostawanie w grzechu. 24 rozdział tej samej Ewangelii otwórzmy. Wiecie, to są informacje, które sobie przypominamy. Chwała Bogu za to. Ja się cieszę z tego powodu, bo to jest coś bardzo ważnego. Życie człowieka nie ma nic na tej ziemi. Zobaczcie, mógłbyś być na pustyni. Nieraz ten przykład słyszeliśmy. Mógłby ci tam ktoś podrzucić sztabki złota, gdybyś powiedział wody. Wody, umieram z pragnienia wody. Nie przynoś mi diamentów, nie przynoś mi złota. Weź sobie je. Daj mi wody. No właśnie. Kiedy masz świadomość tego, jakim jesteś człowiekiem, jak bardzo potrzebujesz Chrystusa, co będziesz wołał? Sztabek złota? Dostatniego życia? Więcej grzechu? Czy wody? Jezusa Chrystusa. Czy chcę więcej? Chcę Chrystusa. Chcę zmiany życia. A właściwie powstania do życia, jeśli jestem martwy. 24 rozdział 5 wersetu. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei. I zobaczcie, co one zobaczyły. One zderzyły się z tym, stanęły nad grobem, zajrzały do środka, patrzą. Grób jest pusty. I co one słyszą w tym momencie od tych mężów? One słyszą, dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? On rzeczywiście, jego ciało zostało złożone do grobu, ale te słowa jeszcze więcej znaczą. Gdy spojrzymy przez te słowa, przez pryzmat tych słów, spojrzymy na Ewangelię, na życie Jezusa Chrystusa, na Jego chodzenie pośród ludu, na Jego słowa, w których przemawiał, to zobaczymy coś głębszego, zobaczymy coś dużo wspanialszego. Zobaczymy to przekazanie, to można powiedzieć, to To wielkie posłanie do nas, że dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Zobaczcie, Chrystus mówi, nie szukaj dzisiaj, człowieku, mnie żyjącego wśród martwych. Szukaj mnie wśród żywych. Szukaj mnie wśród tych, którzy żyją jak ja żyję. Szukaj mnie wśród takich. To jedno. Dwa. Nie bądź nigdy martwy. Ale żyj, bo Twój Pan żyje. Żyj życiem czystym, świętym, bo Twój Pan żył takim życiem. Żadnych złych myśli, żadnych podstępów, żadnych oskarżeń. Dzięki Panu za to dał takie życie. To życie to nie jest jakaś fizyczność, to nie fizjologia, to nie anatomia tego ciała. To życie to jest zmiana serca, zmiana umysłu, zmiana podejścia do wszystkiego na tej ziemi. Najpierw Chrystus, a później wszystko inne. Najpierw On, najpierw życie moje podstawowe, a później, co w tym życiu jeszcze trzeba, to uczynię. Dlatego, żeby tutaj na tej ziemi dać świadectwo prawdzie. Ale to życie moje, to Chrystus. Moje, kiedy wstaję rano, mówię, Panie, wstałem dlatego, żeby żyć. Ale żyć dla Ciebie i Twoim życiem. Już nie wstałem jak wczoraj. Chwała Bogu za to, że jeśli Pan pozwoli, dwóch naszych braci jutro wstanie. Będzie to nowy poranek, ich pierwszy poranek. Żywych ludzi, teraz już mogą żyć i chwała Bogu za to. Ale kiedy jutro wstaną, mogą powiedzieć, Panie, żyję z Tobą, Panie. Bo Ty ożywiłeś mnie. Ty wyprowadziłeś mnie z grobu. Jak sam wyszedłeś, tak i ja wyszedłem w Tobie z tego grobu śmierci. I już żyję nie ja, lecz Ty. Chwała Bogu za to, bo to jest po prostu coś, co daje człowiekowi otuchę. Kiedy nie ma człowiek otuchy, naprawdę jest człowiekiem, który jest raz, że dla siebie samym destruktywnym, dwa, że dla innych. Kiedy gubi się w nim serce wdzięczności, jest w strasznym zakażeniu, o tym mówiliśmy ostatnio, i dla siebie naprawdę jest niszczycielem i dla innych. Ale kiedy w nim jest życie, spróbuj powiedzieć małemu dziecku, usiądź ze mną na godzinę. Poopowiadam Ci coś. Kiedy będzie bardzo śpiące, może usiądzie i zaśnie przy Tobie. Ale kiedy będzie to poranek, kiedy on będzie miał swoją siłę, spróbuj. Ono chce żyć. Ono chce żyć, ono ma oznaki życia. Wiecie, to właśnie jeszcze wspaniale pokazuje nam, że życie w Jezusie Chrystusie musi mieć oznaki. Musi mieć troskę, musi mieć myślenie o Kościele, musi być wychodzenie do Kościoła, musi być budowanie się, jak ostatnio w środę słyszeliśmy. Musi to wszystko się odbywać, bo wtedy rzeczywiście Chrystus powie, tak, ten żyje. Idź tam, tam są żywi. Idź tam, bo tam ja żyję pośród nich. 6 rozdział Ewangelii Jana. Życie Jezusa Chrystusa jest czymś zupełnie innym niż życie tutaj człowieka na tej ziemi. Człowiek, to była wegetacja, to było smutne, to było zabijanie się każdego dnia, to było samobójstwo, dłuższe lub krótsze, ale naprawdę tak to zabijanie się. To było zabijanie tego ciała w rezultacie. I cały czas w środku brak życia Jezusa Chrystusa. W środku brak ożywienia dla Jezusa Chrystusa, ale przyszedł Ten, który wiedział, jak nam pomóc. Wiedział, jak to uczynić. Wiedział, każdy dzień chrześcijanina może być żywy. On doskonale wie. On nie martwi się moim dniem jutrzejszym. Dniem jutrzejszym ja mogę się martwić w swojej głupocie, ale On nie martwi się moim dniem jutrzejszym. On doskonale wie, jak wygląda życie i wie, jak to życie mi ułożyć. On wie, On mówi tylko przyjdź do mnie, a ja mam to życie ułożone. Ja mam ten dzień jutrzejszy i za tydzień, jeśli będziesz jeszcze tutaj na tej ziemi, i za 2 tygodnie, i za rok dla Ciebie już mam to ułożone. Przyjdź i skorzystaj z mojego planu. Przyjdź i skorzystaj z mojego życia, które ja Ci daję. Przyjdź i skorzystaj, zobacz, co mam dla Ciebie zaplanowane w tym życiu. Zobacz, jakie mam dla Ciebie szczęście. I korzystaj z tego. Wiecie, to jest właśnie naprawdę, jakby człowiek po prostu chodził i w pewnym momencie po prostu usłyszał, był chromy, cały czas go nosili i w pewnym momencie usłyszał, wstań i chodź. Ale jak? Wstań i chodź. I ten człowiek mówi, dobrze, wstaje i chodzi. I temu człowiekowi nie trzeba mówić, żyj teraz. Nie musiał mówić Piotr, nie musiał mówić Jan, nie siadaj z powrotem, ale żyj. Tego człowieka ciężko było zatrzymać w jego podskokach, w jego radości, w jego życiu. Było ciężko go zatrzymać, powiedzieć mu, człowieku, przecież przed chwilą nie chodziłeś, uważaj, bo znowu będziesz leżał. Ale on się cieszył, on mówi, teraz żyję. Leżałem, przynosili mnie tu, a teraz chodzę. Z wami wchodzę do środka, do świątyni. A tak to byłem tutaj na zewnątrz. Teraz żyję, zobaczcie, wszyscy, ja żyję, ja żyję. Ilu dzisiaj chrześcijan może powiedzieć, ja żyję, zobacz, spójrz, bo Chrystus żyje we mnie. Ja żyję, człowieku, ja żyję. Mogę chodzić, wszystko robić, dlatego, że mam Chrystusa. Ty go nie widzisz, ale możesz go zobaczyć. A ja go widzę i dlatego żyję. 6 rozdział, 51 werset, czytamy. Chwała Panu naszemu. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Zobaczcie, jemy ten chleb. Mówimy, jakże nieraz, jak jesteśmy gdzieś złaknieni, mówimy, jaki dobry chleb, jak dobrze, że go jem. Teraz to będę miał siły. A zobaczcie, podchodzimy do Jezusa Chrystusa. On mówi, jestem chlebem żywym. Ten chleb nie ma żadnych skutków ubocznych. Ten chleb przyswaja się w 100% w organizmie. Ten chleb ma wszystkie składniki, które potrzebne są do życia chrześcijanina na tej ziemi. Mówi, jestem chlebem żywym. Kiedy mnie jesz, musisz żyć. Dlaczego chrześcijaninie nie żyjesz? Dlaczego jest w twojej głowie zła myśl? Dlaczego się dzieje grzech jakiś w twoim życiu? Dlatego, że nie jesz tego chleba. Ale ty, który go jesz, kiedy go rzeczywiście jesz, to w tobie widać, że jesz chleb żywy. Że nie jesz jakichś tam rzeczy, które tylko mają napełnić twój żołądek, ale nie przynieść ci żadnych sił. Ale masz chleb żywy, który przyswaja się. I ta krew, która w tobie krąży, później rzeczywiście może krążyć z tymi wszystkimi substancjami odżywczymi. I tu mówisz, moje mięśnie są silne, bo jem dobry pokarm. Bo jem dobry chleb. Mam dobry chleb. Człowieku, chodź, dam ci z tego chleba. Nie zbraknie mi. Bo Chrystus jest chlebem, który dla wszystkich starczy. On jest chlebem, który wszyscy mogą jeść na raz, na tej ziemi. Wszyscy mogliby zaczerpnąć z Jezusa Chrystusa, zjeść tego chleba i nikomu by nie zbrakło. Nikt nie musiałby jeść okruszyn z tego chleba, ale każdy mógłby jeść, żeby się najeść. Ktokolwiek by chciał, tak doskonały jest to chleb, tak wspaniały jest to chleb. I dlatego on mówi, kto będzie go jadł, żyć będzie na wieki. Dlatego też mógł wcześniej powiedzieć do tej Samarytanki, kto będzie pił tą wodę, znowu pragnąć będzie. Lecz to napije się. Już nie będzie pragnął. Chwała naszemu Panu. To jest życie. To jest chleb, który codziennie musisz jeść. Codziennie muszę jeść. Który codziennie muszę spożywać. Ale wiecie, jest jedna ważna rzecz przy spożywaniu tego chleba. Święty szacunek. I święta bojaźń. I pokora przed Bogiem. Kiedy podchodzisz do tego chleba i chcesz się tylko go najeść, literalnie, najesz się go, będziesz mądrzejszy. Ale wróci z powrotem do miejsca, kiedy będziesz musiał przyjść do Jezusa i powiedzieć, może będziesz mówił wspaniale mu, stając się mu przypochlebić, ale on ci powie, kto nie narodzi się z wody. I powiesz mu wtedy, a jak to się stało? Przecież, Panie Jezu, narodziłem się. I co teraz, z powrotem jestem martwy? Niech Jezus Chrystus oceni życie. Ale kiedy przychodzimy do Niego, to naprawdę On patrzy na to, czy jesteśmy dobrze odżywieni. On patrzy na to. Ci młodzieńcy tam, którzy trafili do niewoli babilońskiej, oni byli odżywieni. Te jarzyny, wiecie, to naprawdę, te jarzyny, ktoś by powiedział, to dzisiaj jedzmy tylko jarzyny, a naprawdę będzie w tym nasze szczęście, w tym będzie nasza krzepkość. Nie, oni spożywali z obecności Boga. Oni spożywali z tego już pokarmu Bożego. Z posłuszeństwa Bożego nie spożywali. Dlatego oni mogli być dużo piękniejsi od tamtych pozostałych. Dlatego, że tamci nie spożywali z obecności Boga. Dlatego, że tamci jedli sobie z obecności człowieka. Z tego, co człowiek przygotował na ten stół. A ci, jedząc jarzynę, spożywali z posłuszeństwa Bożego. I jak na tym wyszli? Dzisiaj jak na tym wyjdę ja, jak na tym wyjdziesz ty, kiedy będziemy codziennie spożywali z obecności Boga? Z Jego bliskości. Stracisz na tym? Może stracisz z pokarmów ziemskich, oddanych temu ciału, ku Jego chlubie, ale nie stracisz, nigdy nie stracisz z Boga, kiedy będziesz z Nim, kiedy będziesz spożywał z Jego stołu. To jest pewne. Bóg daje taką gwarancję. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie. Dlatego Bóg też właśnie naprawdę ostrzega, żeby nie spożywać go w swój własny sposób, a nawet więcej, żeby nie podchodzić do Niego i nie rozkoszować się tylko jakimś oglądaniem Go. Bo myślę, że w niektórych momentach, odważnie może mówiąc, ale w niektórych momentach to człowiek nie spożywa Go, tylko patrzy, przygląda mu się, ocenia Go z zewnątrz i mówi, dobra, wiem, jak ten chleb wygląda, jestem gotowy, żeby opowiedzieć o tym chlebie innym. Ale kiedy przyjdzie do Ciebie człowiek, zapyta się Ciebie człowiek, spyta się Ciebie, ale powiedz mi, jak on smakuje, to wtedy, badając swoje wnętrze, musisz mu powiedzieć prawdę. Nie mów mu kłamstwa. Zbadaj wtedy swoje wnętrze i powiedz, wiesz co, ja Ci opiszę ten chleb, ja Ci powiem, gdzie go możesz znaleźć, ale ja już zapomniałem jego smaku. Smak to miłość do Boga. Smak to miłość do Kościoła. Smak to budowanie się w jednym. Smak to życie w Kościele. Życie dla Boga. 14 rozdział tej samej Ewangelii. Kiedy spożywać będzie z pokorą i uniżeniem, kiedy ja będę spożywał z pokorą i uniżeniem ten chleb, to nie musisz się bać o to, że Bóg tego nie użyje, że nie wyśle cię do tego, żebyś te siły swoje spożytkowywał dla Jego chwały. Nie bój się tego, że nadmierne spożywanie tego pokarmu spowoduje, że będziesz ociężały, bo jeśli będziesz spożywał go prawidłowo, to Bóg będzie cię wysyłał i wtedy rzeczywiście będzie widać, że twoje szczęście ze spożywania tego chleba będzie przelewało się na innych i wtedy też będziesz mógł innych tym uszczęśliwiać. 14 rozdział, 19 werset. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Wiecie, to jest cudowne słowo Jezusa Chrystusa. Wy mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Wy mnie oglądać będziecie, bo ja jestem żywy. Ten Chrystus żywy, ten prawdziwy, wspaniały, żywy Chrystus jest także i tutaj. I chwała Mu za to. I On mówi, kto Go będzie oglądał, kto Go dzisiaj ogląda? Kto na Niego może teraz spojrzeć i powiedzieć, żywy mój Jezusie Chrystusie, żywy mój chlebie, patrzę na Ciebie i widzę Ciebie w Twoim słowie, w Twoim działaniu, w tym śpiewie, w tym wszystkim, widzę Twoją obecność. Nie tylko czuję coś tam, kiedy podkręcona jest muzyka, nie czuję coś tam, kiedy nagle ktoś mi coś tam w uchu zaszeleści, ale żyję Tobą, bo Ty jesteś żywy i ja żyję w Tobie. Nakarmiłem się z rana Tobą i przyszedłem tutaj, żeby się karmić dalej Tobą i mogę Cię oglądać. Żywy Jezusie Chrystusie, bo jesteś żywy. Och, żeby jeszcze więcej przybyło rzeczywiście naprawdę serc rozradowanych z oglądania Jezusa Chrystusa. I kiedy spotkasz swojego brata na swojej drodze, siostrę, to żebyś usłyszał, wiesz co, dzisiaj jak się przyglądałem temu mojemu Panu, to zobaczyłem następne wspaniałe rzeczy. Zobaczyłem następną wspaniałe Jego oznaki życia. To życie to nie jest takie jak my, gdzie tylko się ruszamy, coś tam robimy, coś zdawkowe w jakimś pierwiastku, ale On jest doskonały w każdym calu. Doskonały w każdym jednym zachowaniu, w każdej jednej myśli, w każdym słowie. I im bliżej poznajesz Jezusa Chrystusa, tym bardziej Go pragniesz, tego życia. Ty mnie jesteś znużony. Możesz być znużony sobą, swoim niepoznawaniem, nieoglądaniem Jezusa Chrystusa. I oby tak rzeczywiście było, żebyśmy byli znużeni sobą. I wtedy w tym znużeniu przybiegli rzeczywiście do tego, którego będziemy chcieli oglądać. Czy można go już dzisiaj oglądać? Życie można widzieć po tym, jak ono działa. I to naprawdę będzie święte działanie, czyste działanie. Dlatego dzięki Mu za to, że też tutaj już na tej ziemi chcę, żebyśmy Go oglądali w Jego słowie, w Jego działaniu, w Jego pięknych rzeczach, które dokonuje. Ale wiecie, jest jeszcze jedna rzecz, którą dobrze wiecie, że kiedy przyjdzie ten dzień Chrystusowy, to będziemy Go oglądali tak, jak siebie oglądamy. Będziemy oglądali Go tak, jak widzimy siebie, teraz tak Go zobaczymy. Dlatego, że to życie wprowadzi nas do życia wiecznego. do życia na wieczność. To życie przyjdzie po nas i złączy się życie z życiem. Można powiedzieć, życie przyjdzie po swoje życie tutaj na tej ziemi. To życie, które tam zasiada po prawicy Boga, tam oręduje za nami. To życie wspaniałe, doskonałe, czyste, cudowne życie. Przyjdzie po życie swoje tutaj i będzie to życie już razem, na wieczność razem, żywy Chrystus. Chwała Mu za to. Żywy Chrystus. Już bowiem zabieram to życie należało na tej ziemi do mnie i zabieram je z tej ziemi, a wy, którzy byliście martwi, zostaniecie tutaj i zobaczycie, co straciliście. Lecz On mówi, raduj się człowieku. On mówi, bądź żywy, bądź żywa. Nie trać relacji z mną żywym, nie gub się. Chcesz mnie oglądać? Bądź żywy, a będziesz mógł mnie oglądać. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. Czytamy właśnie w Biblii, zobacz, tam gdzie widzisz sługi Boże, tam gdzie widzisz tych, którzy poszli za Jezusem Chrystusem, co powiesz o nich? Powiesz o nich, że są, byli martwi, byli nieużyteczni, byli zakopani gdzieś tam, zamurowani w baszcie? Nie, oni byli żywi. O, możesz powiedzieć o ich życiu. Ich życie zostało spisane na kartach Biblii. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy my, tego życia pragnąc, poszli w ich ślady. Tego życia Jezusa Chrystusa. Paweł mówi, żyjecie, bo ja żyję w Jezusie Chrystusie. Życie Pawła zaraziło Filipian, Efezjan, Kolosan, Koryntian. Zarażało wielu. A ci, którzy patrzyli na to życie z boku, a byli martwi, och, jakże byli poirytowani, jakże chcieli to życie zakończyć. Ale życie Chrystusa Jezusa jest do wtedy, kiedy jest w Bogu, dopóki Bóg go nie zakończy. Bóg decyduje o początku tego życia i o końcu. On decyduje. Kiedy człowiek trwa w Chrystusie, to chociażby milion ludzi na niego się targało, to jednak decyzję podejmuje Bóg, kiedy to zakończy. I chwała Mu za to. 17 rozdział, 28 werset. Wiecie, to jest... Ach... Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. 17 rozdział, 28 werset. W Nim żyjemy i w Nim poruszamy się. Wiecie, to można czytać jako wspaniałą wypowiedź, wspaniałą literacką. Taka, wiecie, taka oratorska wypowiedź, taka wspaniała. Albo zobaczyć w tym swoje życie, zobaczyć tą swoją siłę. Żyjemy w Nim i poruszamy się w Nim. Poruszamy się po tej ziemi, poruszam się po mojej pracy w Nim, poruszam się po kościele w Nim, poruszam się po moim domu w Nim, wszędzie poruszam się w Nim, wszędzie żyję i wszędzie mogę się poruszać w Nim, w Jezusie Chrystusie. Nie pragniecie tego, ja pragnę tego jeszcze więcej i więcej z każdą chwilą. Poruszać się wszędzie z Jezusem Chrystusem, być z Nim bliżej niż z najbliższym można być człowiekiem na tej ziemi. Dużo bliżej, dlatego, że On zna dokładnie Twoją myśl i wie, jak poruszyć tą myślą w stronę Bożą. Wie doskonale, jak zaprowadzić Cię w ciągu tego dnia w najlepsze miejsce. Ty myślisz sobie w ciągu tego dnia, pójdę i będę robił to, będę robił tamto, a Chrystus mówi, posłuchaj mnie. Ja mam dla Ciebie na dzisiaj przygotowane co innego. A człowiek mówi, nie, ja jestem żywy, ja dla Ciebie, Panie Jezu, tyle uczynię. A Chrystus mówi, chodź, życie, muszę Cię parę jeszcze rzeczy nauczyć i zapraszam Cię do miejsca nauki, do miejsca słuchania, do miejsca tego, że Twoja wyrywność tam już będzie nie wyrywnością Twoją, ale rzeczywiście gorliwością Jezusa Chrystusa, Jego żarliwością. Już wtedy życie Jego widzisz, że jest opanowane, ono jest stabilne, ono jest zawsze skupione na Ojcu. Chwała Mu za to, jak dobrze poddać już każdy dzień życiu Jezusa Chrystusa. Jak dobrze w Nim żyć i w Nim poruszać się. Zobaczcie, jak Duch Święty porusza Pawła. Czy on był wyjątkowym człowiekiem, że Duch Święty tylko na nim mógł spocząć? Że tylko mógł go poruszać w taki sposób? Czy my jesteśmy innymi ludźmi? O, gdybyśmy rzeczywiście powiedzieli, że jesteśmy innymi ludźmi, gdyby to była prawda, moglibyśmy powiedzieć rzeczywiście, Pawle, no, ty miałeś lepszą działkę. Ale Paweł jakby stanął dzisiaj między nami, powiedziałby, ludzie, przybliżcie się do Chrystusa. Weźcie z tego życia więcej, bo ja wziąłem z tego życia tego, którego mi się objawił. I dlatego tylko robiłem, bo On żył we mnie i przeze mnie. Dlatego tylko te dzieła się dokonywały, bo On żył. Dopóki ja żyłem w Nim, to On żył w moim życiu. I myślę, że właśnie do tego by bardzo silnie nas zachęcał, by napominał, karcił i smagał, abyśmy żyli w Jezusie Chrystusie. 2 Koryntian 5 rozdział. Jesteś, wiesz, w jakimś miejscu, myślisz sobie, co to było za moje życie, co to było w rezultacie, jakoś to przeszło, jakoś tak, mam już tyle lat, 60, 50, 40, myślisz sobie, jakie te lata moje były. To więc Jezus Chrystus mówi, wiecie, tak do mnie to dotarło dzisiaj tak silnie, mówi, jeśli uważasz, że gdzieś twoje życie było niewykorzystywane, to od dzisiaj jeszcze masz życie, kiedy słyszysz Chrystusa słowa, które On wypowiada w swojej Ewangelii, których mówi do nas, to mówi, żyj człowieku, dzisiaj ten dzień, to jest dzień życia, jutro ten dzień, jeśli dam ci, niech będzie dniem życia, nie skupiaj się na tym, co straciłeś, skup się na tym, co jeszcze możesz zyskać. Rzeczywiście proś o przebaczenie. To nie znaczy, że nie będzie to nieważne dla ciebie, co robiłeś. Oddaj to swojemu Panu. Powiedz swojemu Panu. Panie, brakowało życia we mnie. Tak wiele jeszcze potrzebuję twojego życia. Przebacz mi te lata, w których nie żyłem. Ale od dzisiaj, Panie Jezu, nie chcę skupiać się na tym sobie, ale chcę skupić się na twoim życiu. Nie chcę skupiać się na tym, co mi się należy, jak moje życie wygląda, ale skupić się na tym, jak twoje życie we mnie wygląda, jak żyję dla ciebie. Od dzisiaj chcę, Panie, tego. Od teraz chcę tego. I czy Chrystus nie stanie, nie powie, tak, jestem w tym, nie powie, ja chcę tego jeszcze bardziej od ciebie, ja chcę tego jeszcze dużo mocniej, pewność, gwarancja tego większa niż to, że tutaj jesteśmy. I to słyszymy, jest to, że Chrystus weźmie, da nam swoje życie i użyje dla swojej chwały. 14 werset tego 5 rozdziału. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Zobaczcie, co tu jest powiedziane. Miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania. Ogarnia nas. Kiedy doszliśmy do tego przekonania, ono nas ogarnia. On nas bierze w swoje ręce, miłość Chrystusowa. I doprowadzi gdzie? Prowadzi do życia. Gdzie zaprowadzi cię dzisiaj miłość Chrystusowa? Gdzie zaprowadzi cię litość Chrystusowa, miłosierdzie Chrystusowe, ciepło Chrystusowe? Gdzie zaprowadzi cię dzisiaj? Zaprowadzi cię do życia, nie zaprowadzi cię do skupienia na tobie, nie zaprowadzi cię do tego, a wszyscy mnie zostawili, ja zostałem, a tamci, to tamten to zrobił mi krzywdę, to tamta zrobiła mi krzywdę, to mąż, to żona. Nie zaprowadzi Chrystus tam. Chrystus, biorąc swoją miłość, zaprowadzi do życia i powie, a jak ty żyjesz? Chodź. Żyj. Objawem Chrystusa życia jest miłość. Objawem życia Chrystusa jest miłość. Miłość skupiona na nim, nie na sobie. Miłość skupiona na tym, co Chrystusowi będzie oddane, a nie mi. Dlatego tu jest powiedziane, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł. Jak dzisiaj moje życie, jak dzisiaj twoje życie, jak życie nasze dzisiaj skupione jest na życiu Jezusa Chrystusa. Widać po tym, jak dbasz o swoje ciało, jak dbam o swoje ciało, jak dbam o ciało Jezusa Chrystusa. Jak dbam o to, żeby Jezus Chrystus był uwielbiony. Żeby On był uwielbiony w tym, w tej świątyni, którą jestem, a następnie w tych, którzy, pośród których przebywam, a którzy zostali zrodzeni na podstawie Jego świętej krwi. Przez zanurzenie w Nim. Wiecie, to jest wspaniałe i chwała Bogu za to, że umarliśmy już. Umarliśmy już dla siebie. Umarliśmy już. To nie pozostawia mi punktu wyjścia. 1%, 2% nie zostawia mi. To mi mówi, umarłeś, Leszek. Umarłeś. Umarłeś już. Aby już nie żyć dla siebie. Adam i Ewa chcieli czegoś dla siebie. Oni zechcieli owocu dla siebie. Oni chcieli to, co mówił im diabeł, poznania tego. Oni chcieli to dla siebie. Nie wystarczyło im to, co Bóg chciał przez nich uczynić dla swojej chwały. Oni czegoś zapragnęli dla siebie. Co z tego wyszło? jak się zakończyło. Do dzisiaj mężczyźni w pocie oblicza swego pracując niosą tego konsekwencję, to już nawet fizyczną. Kobiety rodząc w bólu niosą tego konsekwencje. Dlatego, że tam czegoś ludzie zapragnęli dla siebie. Chcieli swojego poznania. Chcieli swojego czegoś. Chwała Bogu za to, że w Jezusie Chrystusie zostaliśmy zrodzeni, aby już nie chcieć nic swojego. Nic dla siebie. Żadnego mojego imienia wywyższonego. Wiecie, to jest coś, co może zmienić domy, co jest coś, co zmienia zbory, w zbory Chrystusowe, co zmienia domy, w domy Chrystusowe, coś, co zmienia pracę człowieka, w pracę oddaną Jezusowi Chrystusowi, gdzie jego umysł może być cały czas przy Chrystusie, a te rzeczy on mu pomaga zrobić, które są potrzebne w tej pracy, tu też fizycznej, ziemskiej. To wszystko już wtedy życie prowadzi Jezusa Chrystusa. 1 Tymoteusza 3,15. Dlaczego tak wielu się gubi? Dlaczego wielu chce czegoś więcej? Dlaczego wielu chce mocy? Zobacz, mocą życia Jezusa Chrystusa jest życie. Mocą działania Jezusa Chrystusa jest życie. Oczywiście to życie, tak jak cudem jest życie człowieka, nawet tego ciała na tej ziemi. Te wszystkie komórki, to, że to cały czas umiera i ożywa. To jest Boży cud, można powiedzieć, tego powstania. Tak jeszcze bardziej Boży cud to jest to, że ludzie żyją dla Chrystusa. Można pragnąć, wiecie, zradzać ludzi, można ich chrzcić, ale jeśli oni nie będą codziennie żyli dla Jezusa Chrystusa, to po co to wszystko? A jeśli to jest czynione dla Jezusa Chrystusa, dlatego żeby żyli, to wtedy to ma piękne owoce, wtedy to ma piękny cel. Zradzani są do tego, żeby żyli. Jeśli dziecko miałoby zaraz umrzeć po porodzie, to po co się ono urodziło? Jakże smutni wtedy są rodzice, kiedy ono rodzi się i za chwilę umiera, jaką muszą przeżyć rozterkę. Spójrzmy na Boga, zobaczmy, że co Bóg musi przeżywać, kiedy człowiek sobie myśli, że żyłem kiedyś, a teraz to już tego życia nie mam. Bóg zrodził, nawet nie dlatego, żeby człowiek żył na tej ziemi tutaj paręnaście, parędziesiąt lat, ale żył z Nim na wieczność. Więc jak On podchodzi do życia? Spytajmy Go, a w Jego słowie mamy odpowiedź. 3 rozdział, 1 Tymoteusza, 3 rozdział. Czternasty werset i dalej. Piszę do Ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do Ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Mówi Boży sługa do tego, który ma wchodzić w Jego miejsce, do tego, który... Jeśli ten pierwszy Boży sługa odejdzie, to ten drugi będzie musiał piastować tą funkcję. Mówi do niego, ty masz wiedzieć, gdyby przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym. Jaki ten dom Boży jest? Czy to jest konstrukcja martwa? Czy to są ściany? Czy to są cegły martwe, z którymi nie porozmawiasz? Z których nie jesteś w stanie usłyszeć? Czy to jest żywy Bóg? Jest kościołem Boga żywego. Filarem i podwaliną prawdy. Kościołem Boga żywego. Paweł mówi, Tymoteuszu, ten Kościół jest Kościołem Boga żywego. Jest podwaliną prawdy. Ten Kościół pokazuje innym prawdę. Pokazuje na nim, że jeśli na nim będzie budowane, jeśli na tym rzeczywiście, na tym, na czym postawiony jest ten dom, na tym będzie budowane, ten Chrystus zawsze będzie na pierwszym miejscu, to wtedy zobaczy, że On będzie żywy zawsze. To nie będzie jak ta świątynia. Wiecie, kiedy Jezus Chrystus przyszedł do świątyni, tam widzimy, On wygania przekupniów. Tam ktoś by powiedział, tam dopiero tętniło życie. Tam dopiero było widać życie, przecież ci przekupnie, ci wymieniacze, ci handlarze. Przecież tam było gwarno od samego rana. No z daleka pewnie było słychać, jak się wchodziło do tych przedsionków, z daleka było słychać, że tam rzeczywiście, no, tam to ludzie żyją. Co Jezus Chrystus zrobił? O jakie życie chodziło? Co zrobił? Właśnie pokazał wyraźnie, że nie o to życie chodziło Ojcu. Nie chodziło Mu gwarność, rozmowność, przekupstwo, chociażby dla Pana Boga, bo rzeczywiście przez te ofiary miały być składane Bogu. Ale chodziło Bogu o życie w modlitwie, życie w posłuszeństwie, życie w pokorze i uniżeniu. O takie życie chodziło Ojcu. Dlatego Jezus Chrystus wszedł tam i zrobił porządek. Wszedł tam i przywołał z powrotem to miejsce do życia. Tych, którzy tam byli, bo samo miejsce wiemy dobrze. Chrystus powiedział, że to będzie zburzone, ale inna świątynia powstanie. Inna świątynia powstanie i dzisiaj ona jest, której nikt już nie zniszczy. Świątynia żywa w Jezusie Chrystusie. I dlatego Paweł mówi, bądź świadomy, Tymoteuszu, bądź świadomy, wiedz o tym, jak należy postępować, jak należy żyć. Słyszałeś, oglądałeś życie moje, widziałeś życie Chrystusa we mnie. Ty wiesz, jak wygląda życie. Nie daj się oszukać imitacją. Nie daj się oszukać, nie daj się na hałas, na huki, nie daj się. Na hałas muzyki, nie daj się. Na to, gdyby ci mówili wielkie, piękne słowa. Ale co Chrystus powiedział? Po owocu ich poznacie, inaczej po czym? Po owocu życia ich poznacie, Chrystus mówi. Spójrzcie, jak żyją, jak wygląda ich codzienność. Czy to jest codzienność radosnego człowieka z Jezusem Chrystusem? Po owocu ich poznacie, Chrystus mówi, po życiu. Już na koniec ku ostrzeżeniu z objawienia trzeciego rozdziału. Domyślacie się pewnie już, jaki fragment chcę przeczytać. Ostrzega nasz Pan dzisiaj. Po tylu latach, kiedy to już zostało spisane, do dzisiaj brzmią te słowa i ostrzega nas wyraźnie. Trzeci rozdział, pierwszy werset. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Co tutaj mówi Jezus Chrystus? Patrzę, widzę wszystko, mam tą pełnię Bożą w sobie, widzę wszystko. Posyłam, kogo chcę i posłałem do was tą wiadomość, że znam uczynki twoje. Możesz się nazywać, że jesteś tym, który żyje, którego się coś dzieje, ale pozwól Chrystusowi, żeby cię ocenił. Wtedy Chrystus powie rzeczywiście, czy żyjesz, czy masz tylko takie imię. Imię nie wystarczy do życia. Imię chrześcijanin nie wystarczy do życia. Może wystarczy organizacji. Może wystarczy jakimś miejscom zgromadzającym się. Ale Chrystusowi nie wystarczy. On nie łączy, że jak już cię tak nazywasz, tak na pewno już jest i tak żyjesz. On obserwuje i patrzy, co dokonuje się codziennie u ciebie. I u mnie przede wszystkim. I on rzeczywiście patrzy. Dlatego on mówi, bądź czujny i utwierdź. Zacząłeś swoje życie, bądź czujny i trzeźwy. Bądź czujny i utwierdza się codziennie w Panu. Niech twoje życie codziennie się utwierdza. A wtedy rzeczywiście zobaczysz, co stwierdzę i co będę stwierdzał i co ci będę pokazywał. Kiedy Jezus Chrystus, życie Boże, przyszło tam do Jana Chrzciciela. Przyszedł tam, aby dokonała się Boża sprawiedliwość. Czy Jan Chrzciciel nie widzi, zobaczył tego życia? On już wiedział, miał objawienie Boże. On wiedział, to ja powinienem przyjść do ciebie, bo to ty jesteś tym życiem, które potrzebuje, żebym ja w nie wszedł, żebym został zanurzony ja w tym Duchu Świętym, żebym jeszcze bardziej właśnie podszedł, to ja za tobą. Ale Chrystus mówi, ja, życie, przyszedłem do ciebie, żeby dokonała się Boża sprawiedliwość. Tak dzisiaj Jezus Chrystus przychodzi do każdego z nas i mówi, znam cię, przychodzę do ciebie, chcę, żeby dokonała się na tobie Boża ocena. I chcę, żebyś był zdrowy. Chcę, żebyś żył. Kiedy możesz powiedzieć, jestem chromy w tej rzeczy, w tamtej rzeczy. Brakuje mi radości. Brakuje mi szczęścia. To właśnie dzisiaj Chrystus mówi, chcę, żebyś żył. Chcę, żebyś to imię, jakie masz, żeby to imię było adekwatne do twojego życia. Że jak mówisz, że jesteś chrześcijaninem, dzieckiem Boga, to żebyś mógł powiedzieć, że jestem dzieckiem tego Boga żywego, dlatego, że jestem dzieckiem żywym, jestem dzieckiem Boga żywego. Dlatego, że żyję, mogę nazywać się imieniem Chrystusa Jezusa. On był żywy i ja to imię żywo noszę w swoim życiu. I ja to imię żywo noszę w swojej codzienności, w tym, co robię, w tym, jak myślę, w tym, jak mówię. I jeszcze jedna rzecz tam też była, myślę, że więcej, ale taka jedna rzecz, która też mnie utknęła z tego, co tutaj jest powiedziane do tego zboru w Sardes. Tam było to, że oni splamili swoje szaty, bo tam jest powiedziane później, że kilka osób masz jeszcze, które nie skalały swoich szat. Oni pozwolili na to. Wiecie, nie ma gorszej sprawy, jak splamić swoje szaty i powiedzieć, i tak żyję. Ale co to za życie? Jakie to jest życie? Szczerze, to jest to życie brudasa i lepiej sobie o tym powiedzieć. Mam brudne szaty, jestem brudnym człowiekiem. Oczyść mnie, Jezu. Chcę skorzystać z Twojej czystości. Albo zupełnie nie dopuszczać. Wiecie, to jest doskonałość Chrystusa. I tak można żyć na tej ziemi. Nie dopuszczać zupełnie brudu do swoich szat. Zawsze żyć w Chrystusie, nie dopuścić żadnego brudu do swoich szat. I powiedzieć, żyłem każdego dnia, dlatego że żył we mnie Chrystus. Dlatego dopilnowałem swoich szat, bo żyłem codziennie w Chrystusie. Nie pozwoliłem na to, żeby moje szaty zostały zbrudzone. Ale nawet gdyby tak się zdarzyło, to Chrystus mówi, moja krew ma moc, może oczyścić. Ale czy tak to jest normalne? Czy tak w życiu chrześcijanina wygląda? Absolutnie nie. Nie musi się brudzić. Jego szaty nie muszą być brudne. Mogą całe życie chrześcijańskie, jego szaty być czyste. I wtedy Chrystus przyjdzie i powie, masz imię, że żyjesz i jesteś żywy. Masz imię, miałeś imię, że żyłeś i byłeś żywy. Każdego dnia miałeś to imię, nosiłeś to imię i byłeś żywy. Widziałem to i byłem z Tobą wszędzie. I wiecie, tego Chrystus właśnie zachęca i mnie do tego ogromnie zachęcił i zachęca każdego z nas, aby rzeczywiście nosić to imię. Imię żywego w Jezusie Chrystusie. Wszędzie, gdziekolwiek On nie pozwoli mi być, tam nieść imię żywego człowieka w Jezusie Chrystusie. I już nie według tego, co ja sobie myślę uczynić dla Niego, ale tego, co On swoim życiem we mnie uczyni dla chwały swojego Ojca. Niech tak będzie, niech będzie Mu chwała za to życie, że nas zrodził. Cieszę się, że mogłem się urodzić na tej ziemi, ale milion razy bardziej cieszę się, że mogę zostać zrodzony w Jezusie Chrystusie. Bo kto by mnie uwolnił od tego, gdzie prowadziło mnie to ziemskie życie? Kto by mi dał życie pełne możliwości korzystania z doskonałości życia Jezusa Chrystusa? Tylko On i chwała Mu za to. Amen. Amen.